Pani Przewodnicząca naszego zebrania, Szanowny Ojcze Dyrektorze, Szanowni Państwo. Chciałem tylko sprostować, ja jestem wielkim wielbicielem prac, które prowadzą koledzy w Instytucie Badawczym Leśnictwa, ale jestem wierny Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Także, proszę Państwa, moim naprawdę czuję się zaszczycony, że będę mógł zaprezentować w zasadzie problematykę, która stanowi pasję mojego życia. Ale jako wstępu pozwoliłem sobie użyć, zobaczcie Państwo, takiego motta sformułowanego przez laureata pokojowej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, to profesora Paula Samuelsona, z którego podręczników uczą się studenci całego świata i w każdej księgarni w Polsce spotkamy podręcznik Ekonomia Samuelsona i jego przyjaciela Nordhausa. To motto profesor Samuelson umieścił w książce, małej książce, napisanej na prośbę leśników amerykańskich. To jest ekonomista, nie jest leśnikiem. Książka nie została jeszcze przetłumaczona na język polski. Jak mi Bozia pozwoli, to takie mam ciche zobowiązanie, że powinienem to zrobić. Mianowicie tytuł jest Forestry in Evolving Society. Jakie jest miejsce, rola i znaczenie leśnictwa w społeczeństwie, które zmienia się, nieustannie się zmienia. I to ja odbieram, proszę Państwa, to, że każdy lubi drzewa, to po prostu nawiązuje, ta, jak gdyby jeszcze raz podkreśla, że las to twór przyrody. On budzi naszą ciekawość. No, pasjonujące sprawy, choćby no, wynikające z tego, co pan profesor przed chwilą nam prezentował. Ale jednocześnie lasy, zwłaszcza tu w Europie, zostały włączone w orbitę gospodarki. A to spowodowało w ogóle inne wymagania, inne oczekiwania pod adresem, byśmy powiedzieli, leśnictwa. I proszę Państwa, lasy, twór przyrody, gospodarka to twór myśli człowieka. W ogóle pojęcie gospodarka ma w sobie już, jak gdybyśmy powiedzieli, zarządek racjonalna. Za dużo mówimy, jak mówimy racjonalna gospodarka. Bo gospodarka nieracjonalna to nie jest gospodarka, to jest marnotrawstwo. Prawda? No i teraz tak, gdybym miał najkrócej przedstawić to, o czym chcę mówić, to proszę Państwa powiem tak. Model, a więc pewna koncepcja, czyli bez szczegółów, prawda, taka koncepcja współczesnego państwowego, nie mówię o prywatnym, państwowego gospodarstwa leśnego została opracowana w XIX wieku. To było, lasy przyjęto, lasy mają robić w tym czasie dwie rzeczy. Wtedy takie były oczekiwania, dużo drewna i dużo pieniędzy. Prawda? No i teraz tak, kto to organizował? Początkowo organizacją gospodarstwa leśnego, organizacją i prowadzeniem gospodarstwa leśnego powierzono państwowej administracji, czyli władzy. Był czasy, jeśli ja dobrze, choć troszkę pamiętam historię, kiedy rolę na przykład państwowej administracji w krajach zachodnich pełnił Kościół, bo miał ludzi przygotowanych, wykształconych i z Kościół również prowadził gospodarkę leśną. To jest no piękny, bym powiedział, piękna karta historii leśnictwa i stąd, proszę księdza, patrzę na księdza dyrektora, wielu księży, my to sobie szczycimy, że właśnie interesuje się leśnictwem i wspiera na naszą działalność. To jest no, takie ważne. Jeszcze raz powiem, w tej pierwszej koncepcji chodziło o to, produkować, no bo drewno było, proszę Państwa, źródłem wszystkiego. Nie znano technologii spalania węgla, nie znano innych rzeczy, ale już robiono stal, prawda, i dalej. Dam tylko przykład. Wyprodukowanie, proszę Państwa, jednej tony surówki wymagało, jeśli dobrze pamiętam, 80 metrów sześciennych drewna. A tylko w Badeni-Württembergi podają, że rocznie już robiono tej surówki w granicach na początku XIX wieku 80-100 tysięcy ton. To można sobie powiedzieć, jakie to było. I stąd Europa, właśnie Europa w XIX wieku zdobyła się na potężny wysiłek intelektualny, tak to jest odbierane, że wymyśliła gospodarkę. I jako leśnicy, na przykład ja ucząc ekonomii leśnictwa, nie mogę powiedzieć, że już w starożytnej Grecji czy w starożytnym Rzymie. Stworzono oczywiście cywilizację, nie stworzono koncepcji gospodarki leśnej, no bo mieli inne sprawy na głowie. I proszę Państwa, powiedziałbym tak, dominacja tych dwóch funkcji, mianowicie, przepraszam, ja tu muszę, dominacja tych dwóch funkcji, mianowicie produkcji drewna i dużych pieniędzy, trwa do połowy XIX wieku. W połowie XIX wieku przychodzi opamiętanie, że las, to co tu tak dużo mówiono, to coś więcej niż tylko produkcja właśnie drewna. Rodzi się wtedy to, co właśnie tutaj już dużo mówimy. I to znaczy, tak mi się skojarzyło, że może lepiej, gdybym był na początku poprosił o zabranie głosu. Rodzi się nowa, ta trzecia funkcja lasów. Leśnicy nazwali ją ochronną. Dziś my ją rozszerzamy, że to ochronna to jeszcze mało. Równie społeczna jest tam i ochronna w tych wszystkich elementach, o których żeśmy mówimy. I tak byśmy powiedzieli, te trzy funkcje dzisiaj, to znaczy produkcja produkcyjna, jak również ochronna, w sensie społeczna i dochodowa, to są ciągle podstawowe cele państwowego gospodarstwa leśnego. Zrównoważone gospodarstwo polega sztuka, byśmy powiedzieli, że mamy to zrównoważyć, żebyśmy nie poszli za daleko ani w jedną, ani w drugą, ani w trzecią stronę, no bo społeczeństwo ma takie wymogi. Byśmy powiedzieli teraz, wrócę jeszcze tak, ta dominacja tej, bo leśnictwo jest ciągle postrzegane poprzez, no my to odbieramy jako leśnicy często, że nas trochę krzywdzą, że ciągle przez pryzmat tartaku. Oczywiście tartaki są ważne, ta dziedzina jest ważna, bo było to przez długi okres czasu dominowała ta funkcja produkcyjna, drewna. Ba nawet byśmy powiedzieli, proszę Państwa, na początku XIX wieku do leśnictwa, do koncepcji prowadzenia gospodarki leśnej, przede wszystkim w lasach państwowych, zaczynają przenikać ustalenia ekonomii rynkowej Adama Smitha. I oczywiście leśnicy nie są, byśmy powiedzieli, nieodporni na wpływy zewnątrz. Zmieniono koncepcję. Właśnie to wtedy powiedziano, zaraz, to my lasy, nie tamte te inne rzeczy. Właśnie mamy, nie chodzi już o to, żeby ile drewna, ale mamy robić przede wszystkim pieniądze. No bo że głównym celem i tak stawiają to lasom państwowym staje się i nawet, proszę Państwa, w podręcznikach naszych leśnych, to jest uczelnia, muszę o tym powiedzieć, są stwierdzenia czołowych leśników z owego czasu, bardzo zasłużonych dla leśnictwa, którzy twierdzą tak, zasady gospodarki leśnej nie mogą być sprzeczne z zasadami gospodarki wolnorynkowej. A co to oznacza? To właśnie przy ocenie działalności zaczęto zwracać uwagę przede wszystkim na te, byśmy powiedzieli, aspekty finansowe gospodarki leśnej. I leśnikom stawia się zadanie, już nie tak może dużej ilości pieniędzy, ale różnica między przychodami a kosztami ma być jak największa. Macie wypracować, jak każdy kapitalista, czysty zysk, jak największy. Aby, proszę Państwa, teraz parę słów o tym, aby sprostać tym wymogom, oczywiście leśnicy zaczęli poszukiwać narzędzi, instrumentów, by sprostać konkurencji na niezmiernie agresywnym rynku finansowym. Stąd, proszę Państwa, pojawiły się w naszych lasach drzewostany jednogatunkowe. Świerk nazwano sponsorem gospodarstwa leśnego. Świerk okazał się gatunkiem najbardziej rentownym. I stąd te duże połacie, między innymi przede wszystkim w całej Europie Zachodniej. Czym bardziej na wschód, to były te wpływy mniejsze, bo inne były, ale nasze lasy świerkowe, ja nie mówię, no te naturalne, które są w górach Regen, prawda, gdzie występował zawsze świerk naturalnie wyżej, ale pojawiły się jako odzew właśnie na tego typu, te teorie. Zaczęto, proszę Państwa, dopiero wtedy dokonywać, przeprowadzać zabiegi gospodarcze, ale oceniać jest również pod tym kątem, czy dają dochód, czy nie, ale już takim głębszym, czy wykonanie tego dochodu wpłynie, zabiegu wpłynie na czysty zysk, dochód sumaryczny już całej kolei rębu. I proszę Państwa, zły okres w rozwoju leśnictwa. Rządy przestały się praktycznie wtedy interesować sprawami leśnictwa. Mało tego, gdzie były lasy dawne królewskie, ten zaczęto masowo sprzedawać. I rzeczywiście lesistość, jakbyśmy historycznie popatrzyli, Europy, to spadła znacznie średnia poniżej 20%. Na naszych terytoriach, niektórzy mówią, osiągnęła 18%. No, jak już powiedziałem, druga połowa XIX wieku przynosi opętanie, że przynosi to opamiętanie, że jednak no, las. Jedną korzystamy, proszę Państwa, aha, tu zwłaszcza pracownikom no, zakładu, jeśli mogę, polecałbym książkę pana, to jest Scott Stuart Mill. Właśnie w połowie XIX wieku napisał nieleśnik, książkę, piękną książkę, Tragedia wspólnych pastwisk. Zwrócił uwagę na to, co my dziś właśnie używamy jako argumentu na istnienia państwowej gospodarki leśnej. Obrazek. Za oknem jest łąka. Dzian kupił krowę i puścił na tą łąkę. Zobaczył to sąsiad jego, zazdrościł, kupił krowę, puścił na to. I zaczyna się łańcuszek. Proszę Państwa, tych krów pojawia się tyle, że w końcu wyjadły wszystko, pastwisko się niszczy. Nikt nie pomyślał, by ulepszyć albo ograniczyć. Jest to znane zjawisko, wszyscy temu podlegamy. Ekonomia nazwała to zjawisko pasażerem na gapę. Wszyscy chcemy korzystać z dóbr publicznych, nie bardzo chcemy na to płacić. I właśnie nasze lasy, państwowe lasy, nie tylko u nas, ale używają już leśnicy w całej Europie, w tym nowoczesnym leśnictwie, jako argumentu na rzecz istnienia państwowej gospodarki leśnej, bo wtedy już nie oczekujemy, że budżet państwa będzie finansował funkcje ochrony przyrody inne, a właśnie wypracujemy taką nadwyżkę, że będzie można finansować te dobra publiczne. Bo proszę zwrócić uwagę, ja często no jako wykładowca ekonomiki spotykam się ze stwierdzeniem, przecież wszystkie podręczniki ekonomii twierdzą, więcej państwa w gospodarce, to gorzej. Czym mniej państwa, tym lepiej. A wy jak w leśnictwie? Ja mówię, tak, jest to prawda, ale tylko w odniesieniu do sytuacji, gdy mamy do czynienia z dobrami o charakterze rynkowym. Jeśli mamy do czynienia z dobrami o charakterze dóbr publicznych, a więc takich dóbr, że konsumpcja przez jednego człowieka czy jednego konsumenta nie ogranicza dostępności dla innego, a takim jest bogaty las, bioróżnorodność. Proszę zwrócić uwagę, wszyscy z tego korzystamy. Jak mówię, wszyscy korzystamy, natomiast nie wszyscy chcemy ponosić koszty, bo już dziś nie wystarcza, byśmy powiedzieli, ta natura. Musimy ponieść dodatkowe nakłady, by te funkcje wytwarzać. Jest to rzeczywiście argument na istnienie państwowego gospodarstwa leśnego. Ja tu na wykresie, proszę Państwa, przedstawiłem, oczywiście jest to z grubsza, tak jakbyśmy powiedzieli, no, jaka była ewolucja celów gospodarstwa leśnego. Dotyczyło to głównie państwowego. Tak jak powiedzieliśmy, do połowy XIX wieku, no, że ta funkcja przede wszystkim no, jest taka produkcja drewna, pojawia się już jako pieniądze, to jest tego. W zasadzie to mamy do połowy XX wieku. To dopiero w połowie XX wieku rodzi się nowa idea w ogóle, to nie lesici, zrównoważonego rozwoju. Myśmy się tego uchwycili, że to jest kolejna szansa dla leśnictwa. I proszę Państwa, chyba leśnictwo, chciałem powiedzieć, że nie tylko u nas, żeby tak powiedzieć, próbuje realizować koncepcję zrównoważonego rozwoju. Wszyscy są, oczywiście są krytycy, nie zawsze to jest dobrze, ale mówią, że jeśli chodzi o praktyczne aspekty, to leśnictwo ma największe osiągnięcia w praktycznej realizacji tej idei. Wracamy do tego, prawda, to, że las ma to inne znaczenie. Oczywiście światli ludzie zauważyli, jak już mówię, dawno, to byśmy powiedzieli, stało się przedmiotem nauczania na uniwersytetach Europy już od połowy XIX wieku, ale bym powiedział, lobby leśnicze, jeśli można tak tego, wywiera wpływ na rządzących. Pojawiają się ustawy, w których, proszę Państwa, następuje sformułowanie pojęcia lasu ochronnego. Ba, są kraje, które mówią, rządy, tak to leśnicy przekonali ich do tego, że zwolniono lasy ochronne z wszelkiego rodzaju podatków. Żadna aluzja do obecnej sytuacji, prawda? Na przykład i również plany urządzeniowe pokrywane były z środków budżetowych, nazwijmy to, rządzących. No oczywiście to umożliwiło w znacznym stopniu odbudowanie gospodarki w lasach Europy. Czyli jeszcze raz podsumowując, ukształtowane historycznie trzy funkcje: produkcyjna, nie tylko drewno, wiemy, no ksiądz rektor, ja też, przepraszam, jeśli można, za akcent osobisty, w młodości wspierałem budżet rodziny i sam siebie pracując w lesie niedaleko stąd, na ziemi dobrzyńskiej. Dosłownie na rowerze można prawda jechać. Drugie, no wiemy, oczywiście mamy problem społeczny i tu od rządzących oczekujemy, żeby dzieci sprzedające grzyby nie były narażone na niebezpieczeństwo wypadku. To prawda jest inna sprawa, jest to duży problem. Czyli inne te dobra też. Dalej, no dochodowa. Musimy, prawda, na siebie zarobić. Zresztą to jest jasne i wyraźnie, choćby w przepisach prawa u nas. No i ta ochronna czy społeczna państwowej gospodarki leśnej, czyli gospodarstwo leśne od strony koncepcji, wszyscy oczekują, że będzie pełnić i w znacznej mierze pełni te. No my jesteśmy naprawdę dobrym przykładem, mam na myśli lasy państwowe. Choć, proszę Państwa, nie odbywa się to bez kłopotów. Przepraszam, czy jest to ktoś z okolic Białowieży? Proszę zwrócić uwagę, no mamy problem oczywiście Białowieży i konflikt na tle odmiennego sposobu korzystania z puszczy. Leśnicy mają swoje argumenty, przykład choćby kornika, no ekolodzy inne, to wszystko są jeszcze samorządy. Samorząd oczywiście interesuje również no, choćby świadczenia w postaci różnego rodzaju podatków. Nie odbywa się to jeszcze raz, jakbyśmy jak każdy rozwój, prawda, bez konfliktów i bez pewnych oporów. No i teraz co chciałem, proszę Państwa, przejść do właściwego, że może tak. Koniec, dobrze, to już kończymy, że pełnienie tych funkcji, byśmy powiedzieli, nie ma wpływu na formy organizacyjne państwowej gospodarki leśnej. I teraz rzeczywiście możemy tak powiedzieć z grubsza, proszę Państwa, od strony organizacyjnej formy mamy prywatne gospodarstwa i mamy publiczne. Teraz zajmijmy się publicznymi. Te publiczne lasy mogą być zorganizowane według zasad prywatnoprawnych, czyli każde prawo, co dotyczy prywatnej własności i tak dalej, ma zastosowanie do tego i reguluje tą działalność. A może być zastosowane, zbudowana funkcjonowanie według zasad publiczno-prawnych. I oczywiście my tu w jak najmniejszej mierze z tego korzystamy. I teraz tak, proszę Państwa, chodzi o te publiczne, według zasad publiczno-prawnych. I w leśnictwie trwa dyskusja od I wojny światowej, czy lasom państwowym nadać osobowość prawną, czy nie. Ciągle jest to. Ja już, to znaczy, nawet pamiętam czasy, kiedy były dyskusje nad ustawą o lasach, 91 rok, uważałem za szczyt szczęścia, że wreszcie leśnictwo, przecież nie było tak dochodowe jak obecnie, ma zabezpieczenie. Za sprawami właściwej gospodarki leśnej stoi całe państwo, skarb państwa. Nie było zamówień publicznych, nie było innych spraw. Zmieniły się warunki. Dziś mój pogląd jest troszkę bardziej krytyczny. Niektórzy uważają, że właśnie w realizacji funkcji publicznych sprzyja fakt nienadawania osobowości prawnej. I nie mówią, ta osobowość prawna jest potrzebna ze względu na stymulację przedsiębiorczości. I byśmy powiedzieli, proszę Państwa, tu ja mam tylko oczywiście przykładów więcej. To jest przykład takiej organizacji z grubsza sektora leśnego według zasad publiczno-prawnych. Chciałem zwrócić uwagę, jakie formy organizacyjne. Na tym w zasadzie schemacie, proszę Państwa, brakuje nam lasów państwowych. Nie bardzo naszych. Bardzo wiemy, gdzie je tu umieścić. Ale zobaczcie Państwo, to są wszystkie formy, jakie w ogóle, w jakich formach prowadzimy działalność gospodarczą. Myślę, że jest czas nawet, by podjąć specjalne studia nad efektem, który można by nazwać lasami państwowymi, jak podobnie strzeli się szczycą, że tak zorganizowali działanie koncernu Volvo, że nawet dodatnie efekty nazwano to efektem Volvo. Być może trzeba by i u nas takiego typu prowadzić. No i to proszę zwrócić uwagę, to jest Państwowej Administracji Leśnej Bawarii. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest szczyt szczęścia, ale chciałem zwrócić uwagę, że nie tylko my mamy, jest administracja, gospodarka leśna, są urzędy nadleśnictwa, lasy. Tak, to jest typowy przykład, jak jest zorganizowane gospodarstwo. Ale tu w innym jest w Saksonii. Tu zwraca uwagę, że oprócz gospodarki leśnej są również jak gdyby wyodrębnione wewnątrz jednostki organizacyjne, które zajmują się bezpośrednio problematyką ochrony przyrody. Nowe prądy mówią tak, trzeba przeciąć przepływ pieniędzy, przynajmniej części, powstających w jednostkach lasów państwowych, tych dochodowych, do budżetu państwa, a skierować je od razu na ochronę przyrody, bo skierowanie do budżetu państwa uruchamia całą strukturę biurokracyjną i jak gdyby obniża efekty bezpośrednie. Robią, niewiele mamy takich przykładów, ale myślę, że musimy się przyglądać, nie musimy przenosić tych wzorców, co się dzieje w Finlandii. W Finlandii przedsiębiorstwo leśne Metsähallitus jest zobowiązane do finansowania parków narodowych. Oczywiście prezes, szef tego przedsiębiorstwa narzeka, że to go strasznie kosztuje, ale społeczeństwo i parlament fiński mówi, to jest bardziej efektywny sposób gospodarowania pieniędzmi pochodzącymi z lasów publicznych, prawda? Bezpośrednio, bo jest jasno określone, gdzie to idzie, gdzie to idzie. Proszę Państwa, co nas, to i to inne przykłady. I tak, byśmy powiedzieli, to jest wydaje, że współczesna teoria mówi, że instytucje zmieniają się nie ze względu na to, że powstają bardziej racjonalne modele. To oczywiście w książkach, podręcznikach, pracy mamy to znajemy, ale z powodu konieczności czy reakcji na kryzys legitymizacji. Czy, proszę Państwa, najnowsze tendencje, o to tak bym powiedział, to czasy, pokazania, czy mamy legitymację. No ja nie chcę przykładów, według tego, co dotychczasowych, wszelkie sondaże opinii publicznej wskazywały, że my, leśnicy w Polsce mamy taką legitymację. I to właśnie jest wzorem dla innych. Ale proszę pamiętać, że nic nie jest dane raz na zawsze i chyba te obawy, o których tutaj dzisiaj moi przedmówcy mówili, coś nam, prawda, powodują zapalenie pewnych światełek. Co jest optymistyczne? To ja wszędzie podkreślam, tylko tak pragnę, żeby był dobrze zrozumiały. Mamy takie, ja to nazywam jak gdyby remedium na wszystko, że takim panaceum, prawda, na te bolączki, bo w lasach wszystkie, nie? I my mamy swoje bolączki, że to ciągle oczekujemy, że takim panaceum będzie drewno. No i proszę Państwa, liczne przesłanki wskazują, popyt na drewno nie spada. Jedna tylko liczba, proszę Państwa. Przeciętne zużycie drewna na głowę mieszkańca w świecie od 60 lat utrzymuje się na poziomie 0,44 metra sześciennego. Proszę, no to na zależności, ile 0,44, ale od 60 lat, ale ile ludzi przybyło w owym czasie. Proszę zwrócić uwagę, także globalne zużycie drewna jest rzeczywiście potężne i wszystko wskazuje, nawet byśmy powiedzieli, proszę Państwa, już badań ekonomicznych, to żeby się pochwalić tym, jakbyśmy wzięli procent, wskaźnik wzrostu cen, przeciętny wskaźnik wzrostu cen długofalowo, nie z roku na rok, na drewno wyprzedza ogólny wskaźnik wzrostu cen w granicach 1,5 do 2%. To jest argument dla nas, że musimy powierzonym mieniem gospodarować w sposób konserwatywny. Nie spieszyć się za bardzo z wycinaniem, prawda? Bo wstrzymanie, ja się nie mówię do śmierci, że straty porównywać, ale wstrzymanie się z pozyskaniem, prawda, dzisiaj w dłuższej fali, no, będzie procentowało zwiększeniem, prawda, no, do dochodów. No, mówię o ogólnych tendencjach. Pięknie dziękuję za uwagę.